Czy w fundacji są tylko labradory?
To zależy oczywiście od fundacji, natomiast w fundacji, w której szkoliłam Bajkę, Melisę i teraz Astra, tak, na ten moment są tylko labradory. Kiedyś pojawiły się goldeny, chyba jeden albo dwa, i kiedyś pojawiło się kilka czasopików. Natomiast na ten moment są tylko labradory i z tego co wiem, to fundacja nie planuje innych psów. Dlatego, że ta fundacja zajmuje się szkoleniem tylko i wyłącznie psów przewodników, czyli dla osób niewidomych i słabowidzących. No i z doświadczenia fundacji wynika, że jednak labradory w tej pracy są najlepsze, zarówno do szkolenia, jak i potem do pracy z tymi osobami. Więc na ten moment są labradory. Natomiast w fundacjach, które szkolą też inne psy, tak jak szkoliłam czy Bratka, czy Homera, no to tam już mamy równe rasy, ale tam też mamy różne psy asystujące, tak? Czyli mamy psy zarówno przewodniki, ale mamy także psy asystujące do wózka, mamy psy dla osób głuchych, czy dla innych osób z różnymi niepełnosprawnościami. No i tam już te rasy są dużo bardziej różnorodne i nie tylko labradory tam się szkoli, bo szkoli się różne rasy i to też zależy od tego, jakiego psa potrzebujemy do konkretnej roli, czyli do którego działu idziemy z tym psem asystującym, czy to ma być pies właśnie przewodnik, czy pies dla osoby na wózku, czy pies dla osoby głuchej, czy na przykład pies alarmujący. No i też patrzymy na to, jakiego tego potrzebuje psa. No bo niektóre potrzebują małego psa, który na przykład wskoczy łatwo na kolana i nie będzie gdzieś ciężki, a inni potrzebują psa, który będzie duży, będzie na przykład właśnie mógł prowadzić, więc to już jest bardzo, bardzo różnorodna kwestia.
Chciałabyś kiedyś spróbować pracy z inną rasą?
Pracowałam bo Homer, ja nie wspomniałam, Homer był miniaturowym owczarkiem australijskim i pracowałam z nim około chyba 1,5 miesiąca. Jest to fajne doświadczenie w pracy z inną rasą i na pewno kiedyś bym to chciała powtórzyć, bo wtedy człowiek musi zmienić wszystkie swoje schematy i wszystko to, co ma gdzieś tam ułożone i musi dopasować to pod tego konkretnego psa. Więc oczywiście chciałabym popróbować i mam nadzieję, że przyszłe lata na to pozwolą, że popracuję zarówno z innymi rasami, ale też, że po szkole trochę więcej innych psów niż tylko psy przewodniki, bo zakres psów asystujących jest szeroki i naprawdę daje duże możliwości rozwojowe, więc też mam nadzieję, że uda mi się poszkolić też inne psy niż tylko dla osób niewidomych.
A jeśli chodzi o labradory, to fundacja bierze je z jakichś specjalnych hodowli albo wybiera specjalne linie?
Wcześniej było tak, że fundacja zazwyczaj kupowała psy z hodowli, które gdzieś tam były pod jakimś kątem upatrzone, zarówno pod kątem i rodziców, i tego miotu, który miał być. Więc do tej pory bardzo często tak wyglądało, że było kilka hodowli i patrzyliśmy, jakie są mioty, jacy są rodzice, i na tej podstawie były wybierane, preferowane mioty, z których chcielibyśmy wybierać szczeniaki. No i wtedy było tak, że mieliśmy pierwszeństwo zakupu i jechał instruktor i wybierał sobie z miotu szczenięta. Czasami wybierał, czasami się okazało, że jednak nie do końca z tego miotu chcemy psy. Więc było na zasadzie takiej, że po prostu mieliśmy kilka hodowli, z których braliśmy psy. Teraz idziemy w stronę, że mamy już troszeczkę bardziej swoje hodowle, można powiedzieć, hodowle fundacyjne. Natomiast są hodowle prowadzone przez trenerów, przez instruktorów, którzy zakupili psy i z trochę większą świadomością niż w przeciętnej hodowli, może nie z większą, tylko z inną świadomością, bo my mamy świadomość, do czego te psy mają iść. To łączą sobie odpowiednie psy do tych hodowli i dosyć na razie dobrze nam się to sprawdza, bo jest już któryś miot z tychże hodowli takich trenerskich i praktycznie wszystkie psy z miotu idą do pracy. bardzo dobrze się sprawdzają. Więc myślę, że jeszcze jakiś czas i fundacje zaczną mieć swoje hodowle, już tylko takie do swojego użytku, żeby już tylko te psy szły w stronę pracy.
A wiesz, jak wcześniej wybierało się konkretne szczeniaki z miotu?
Szczenięta zazwyczaj wybierało się wstępnie około 7 tygodnia, 6 życia. I oczywiście pierwszy etap, jak już wspomniałam, to był wybór w ogóle hodowli, miotu, rodziców, jakie cechy niosą rodzice, albo czy na przykład mieliśmy już psy po danych rodzicach i jak te psy sobie radzą. No wiadomo, że jeżeli mamy psy po konkretnych rodzicach, które super nam sobie radziły w pracy, no to jest duża szansa, że po tych samych rodzicach za kilka lat też zakupimy szczeniaki. Więc to było gdzieś tam pierwszy taki etap wyboru. A potem mamy 6-7-tygodniowe szczenięta, to jedziemy sobie do hodowli i obserwujemy, jak te psy się zachowują. Sprawdzamy, na ile są bojaźliwe, na ile są odważne, na ile chcą wchodzić w interakcję z człowiekiem, na ile są samodzielne i jak reagują na nowe osoby, nowe miejsca, nowe dźwięki. Więc można powiedzieć, że przeprowadza się różne testy, które w jakiś tam sposób pokazują nam predyspozycję szczeniąt z miotu i na tej podstawie wybiera się szczeniaki. Czasami wybiera się jednego szczeniaka, czasami wybiera się dwa, czasem wybiera się większość miotu, to jest bardzo zależne tak naprawdę. Natomiast to jest oczywiście jakaś część wyboru, ale prawda jest taka, że bardzo duży wpływ potem będzie miało to szkolenie, to w jakie otoczenie ten pies trafi.
Natomiast to nie jest tak, że jak wybierzemy szczeniaka, to on na 100% ukończy to szkolenie.
Może być tak, że wybierzemy szczeniaka, a się okaże, że on totalnie się nadaje do tej pracy, no i nie ukończy tego szkolenia, tak? Więc jest to troszeczkę, ja też śmieję, troszeczkę można powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów, bo są to jakieś predyspozycje, ale to nie jest takie zero-jedynkowe. Zbyt dużo potem w życiu tych psów czynników ma wpływ na to, jak te psy się ukształtują. Ale jest to jakiś sposób wyboru szczeniąta, żeby mieć jakieś chociaż jakieś małe, że tak powiem, predyspozycje wybrane w tych psach, żeby gdzieś ta praca z nimi była łatwiejsza.
Już trochę o tym mówiłaś, ale może podsumujmy te wszystkie etapy, które przechodzi później ten wybrany szczeniak.
No dobra, czyli mamy tak. Mamy po pierwsze wybór oczywiście hodowli miotu, potem mamy test 6-7-tygodniowych szczeniąt. I na podstawie tych testów psy są kupowane do fundacji. W wieku zazwyczaj 2-3 miesięcy piesek trafia na pierwszy etap szkolenia i trafia albo do wolontariusza, albo do trenera, albo do instruktora, w zależności kto jest zgłoszony do szkolenia psów w danej turze. I w pierwszym roku pies odbywa sobie szkolenie z zakresu podstawowego, czyli uczy się podstawowego posłuszeństwa. W wieku 6 miesięcy mamy pierwszy test. Ten test zazwyczaj nie mówi nam o tym, czy pies pójdzie na szkolenie specjalistyczne, czy nie, ale jest to jakiś moment, w którym weryfikujemy psa, w którym sprawdzamy, jakie ma problemy, z czym sobie radzi, z czym sobie nie radzi, co trzeba u niego poprawić, a co trzeba wzmocnić. I potem mamy testy 12-miesięczne i te testy już faktycznie kwalifikują psa do dalszego szkolenia i równocześnie z tymi testami mamy badania profilaktyczne robione, czyli mamy psy sprawdzane stawy, sprawdzane serce, oczy, a także psy są kastrowane, jeżeli nie były wykastrowane wcześniej. W tym okresie roku są kastrowane i rozpoczynają szkolenie specjalistyczne. Szkolenie specjalistyczne trwa od 7 do 10 miesięcy. Szkolenie specjalistyczne kończy się egzaminem. Egzamin wtedy osoba z psem, która go szkoliła. Po egzaminie zaczynamy proces przekazywania do nowego opiekuna i gdy zakończymy ten proces przekazywania, to pies zdaje kolejny egzamin, z tym, że ten egzamin zdaje już z nową osobą, ze swoim nowym opiekunem. Jak zdadzą egzamin, dostają certyfikat, dostają dokumenty i zaczynają swoją pracę.
Jak wygląda taki egzamin?
Pierwszy egzamin, czyli ten, który zdaje osoba szkoląca, wygląda w ten sposób, że ja mam absolutnie zasłonięte oczy, czyli dostaję specjalną opaskę na oczy, więc można powiedzieć, że idę jak osoba niewidoma. Instruktorzy i osoba z komisji idzie gdzieś tam w bliskiej odległości od nas. Oczywiście czuwają nad bezpieczeństwem, chociaż na egzaminach się już jakieś wpadki nie zdarzają, bo to nie jest pierwszy raz, gdy pies idzie z osobą z zasłoniętymi oczami, bo przez pewien moment, przez kilka miesięcy w zasadzie jest tak, że większość treningów odbywa się z zasłoniętymi oczami człowieka, po to, żeby przyzwyczaić psa do przyszłej pracy. I w trakcie egzaminu ja dostaję polecenia, proszę powiedzieć psu, żeby skręcił w prawo, proszę powiedzieć psu, żeby skręcił w lewo, proszę powiedzieć psu, żeby znalazł przejście na wprost, proszę powiedzieć psu, żeby znalazł przystanek, proszę wsiąść do tramwaju, żeby pies znalazł nam i oznaczył drzwi do tramwaju, jedziemy sobie kawałek komunikacją miejską, znowu sobie tam wysiadamy, pies musi oznaczyć drzwi do wysiadania, musi oznaczyć przy wysiadaniu próg, potem musi znaleźć inne różne elementy, na przykład schody, jakąś tam ławkę, znowu jakieś kolejne drzwi, gdzieś tam znowu jest kilka skrętów, kilka jakichś tam różnych przejść, czasami oznakowanych, czasami nie. Więc jakby ja dostaję od instruktorów przez całą trasę to, co pies ma mi znaleźć, no i ja za tym psem sobie idę i pies jest oceniany, czy zatrzymuje się przed przejściami, w jakiej odległości się zatrzymuje, jak reaguje na komendę, jak reaguje na rozproszenia, jak reaguje na ludzi, jak sobie radzi w tłumie, jak sobie radzi w komunikacji miejskiej, a jakie przedmioty takie jak właśnie drzwi, ławki, schody, czy rozróżnia, jeżeli one są gdzieś blisko siebie, jak reaguje w jakichś nietypowych sytuacjach, czy widzi i reaguje na przykład przeszkody na wysokości, czy jeżeli omija jakąś przeszkodę, to bierze zapas miejsca uwzględniający człowieka, czy ja na przykład tam nie zahaczam o nic swoim ciałem. No i na tym etapie, na tym jakby po całym egzaminie, który trwa około 40-60 minut, odbywa się w centrum Warszawy, pies jest oceniany na tych różnych gdzieś tam etapach. Na koniec egzaminu mamy kilka komend z podstawowego posłuszeństwa, takie jak zostawanie, przychodzenie, wołanie, podawanie przedmiotów. No i tak kończy się egzamin i na tej podstawie pies jest oceniany na różnych płaszczyznach i na tej podstawie jest wystawiana ocena za egzamin. No i później mamy egzamin już z osobą niewidomą. Wygląda on bardzo podobnie, natomiast no, różnica jest taka, że wtedy już nie idzie osoba, która szkoliła tego psa, tylko idzie osoba, która z tym psem będzie teraz już żyć i pracować.
Czy wszystkie Twoje psy były dopasowane za pierwszym razem?
Tak, moje psy były dopasowane za pierwszym razem i można powiedzieć, że w większości przypadków jest tak, że doświadczenie instruktorek kilkunastoletnie pozwala na to, że obserwacja jakiegoś psa, tego jak pracuje, jaki ma charakter, temperament, pozwala nam już wstępnie dopasować do człowieka na podstawie wypełnionych dokumentów przez nich, czy rozmów odbywających się w fundacji. I zazwyczaj jest tak, że te psy za pierwszym razem są dopasowywane do człowieka. Natomiast jeżeli tak się nie dzieje, no to po prostu szukamy dalej, bo to też jest ważne, że to nie idzie, jakby dopasowanie psa i człowieka nie idzie z kolejki. Czyli nie jest tak, że mamy listę ludzi i pierwszy wyszkolony pies idzie do pierwszej osoby. Absolutnie tak nie jest, stąd czas oczekiwania na psa bardzo się różni, bo są osoby, które czekają na przykład 3 lata, bo przez 3 lata nie było psa, który by do tej osoby pasował, a na przykład zgłaszają osoby i za 2-3 miesiące jest pies, bo się okazuje, że pies, który właśnie jest wyszkolony, jest idealnie dopasowany do tej osoby. Ale myślę, że to jest bardzo fajne, bo dzięki temu mamy bardzo fajne, zgrane duety, które pasują do siebie i moim zdaniem to dopasowanie jest bardzo ważne, bo oni oczywiście muszą razem pracować, ale żeby razem pracować, to muszą się też lubić i muszą pasować pod wieloma względami do siebie.
Kto może ubiegać się o psa przewodnika?
Ubiegać się mogą osoby niewidome oraz słabowidzące. Jest sporo czynników, które gdzieś tam trzeba spełniać, bo przede wszystkim taka osoba musi mieć możliwość utrzymania psa pod względem finansowym, no bo oczywiście pies jest przekazywany za darmo, natomiast z dniem przekazania psa koszty utrzymania, koszty weterynarza, koszty karmy i tak dalej schodzą już na osobę, na nowego właściciela, więc jest to jeden z czynników. Oczywiście takie osoby muszą chcieć psa, bo zdarza się, że to rodzina zgłasza taką osobę, a się potem okazuje, że ta osoba wcale nie chce psa, więc absolutnie jest niedopuszczalne. Nikogo nie zmuszamy, bo o ile z psa przewodnika jest bardzo dużo pożytku i bardzo dużo ten pies pomaga, tak jest to również obowiązek, z którym trzeba się liczyć, bo z tym psem trzeba wyjść na spacer, trzeba jechać do weterynarza i tak dalej, i tak dalej. Nie mogą się ubiegać o psa osoby poniżej 18 roku życia, czyli muszą być to już osoby pełnoletnie i powyżej chyba 70 roku życia, ale tutaj nie chcę tak na 100%, bo szczerze mówiąc troszeczkę mi gdzieś tam te szczegóły powypadały z głowy. Natomiast są też ograniczenia wiekowe. Taka osoba też musi dostarczyć opinie innych osób na temat siebie, no bo to musi być osoba, która jest samodzielna. To jest bardzo ważne, że psa przewodnika nie może dostać osoba, która nie porusza się po mieście sama, tylko i wyłącznie osób trzecich. Dlatego, że pies jest dużym ułatwieniem, ale pies nam coś znajdzie, coś nam wskaże, ale tak naprawdę w tym duecie to osoba niewidoma jest decydująca. I to ona musi wiedzieć, gdzie chce iść, jak chce tam dotrzeć. Więc jest absolutnie wymagane, że taka osoba musi wcześniej poruszać się sama. Podczas kwalifikacji też musi zdać swój egzamin z orientacji przestrzennej, bo jest to wymagane, żeby się z psem poruszać. No i to są chyba takie najważniejsze. No jest sporo czynników, ale myślę, że to są takie najważniejsze tak naprawdę, jeśli chodzi o ubieganie się o psa przewodnika.
A zdarza się, że nowy opiekun mówi, że pies nie pracuje do końca tak, jak powinien i zgłasza, brzydko mówiąc, reklamację?
Zdarza się, tak, oczywiście. To się najczęściej zdarza, zazwyczaj, w pierwszym pół roku, bo to pierwsze pół roku jest takim okresem, w którym ten pies musi nawiązać relacje z jednej strony, musi się przestawić na pracę z inną osobą, co nie dzieje się w przeciągu 2-3 tygodni, tylko to trwa miesiącami. A z drugiej strony ta osoba też musi wypracować sobie pewne schematy z tym psem i pewne zasady, bo bardzo często jest tak, że pies przychodzi i sprawdza, czy zasady, które obowiązywały przez 2 lata u trenera, obowiązują nadal w nowym domu. To jest bardzo często u psów, zwłaszcza u inteligentnych. Więc też bardzo, bardzo ważnym tym momentem na początku jest to, żeby te osoby zrozumiały, że stawianie granic jest potrzebne, a mam wrażenie, że oni bardzo często się boją stawiać granice, bo boją się, że ten pies ich nie pokocha. To jest takie bardzo częste gdzieś tam myślenie właśnie o psach, że jak my stawiamy granice, to ten pies na pewno nas nie lubi. I nie do końca tak to działa, bo psy potrzebują jasnych zasad i potrzebują jasnej komunikacji i jasnych granic. Więc to jest bardzo często problemem, że właśnie te osoby tak bardzo chcą, żeby te psy je pokochały, więc pozwalają na więcej. I niestety to pozwalanie na więcej często kończy się tym, że pies pracuje gorzej.
Albo zaczyna popełniać jakieś błędy, albo zaczynają się zachowania, które wcześniej nie miały miejsca.
I tak to się zdarza. Natomiast no też zawsze instruktorzy gdzieś tam czy wspierają, czy jeżeli jest faktycznie jakiś duży problem, to przyjeżdżają na doszkolenie psa. Natomiast zazwyczaj to są jakieś takie drobne rzeczy, to nie są rzeczy jakieś bardzo ciężkie, ale tak, oczywiście zdarza się. Czy zdarza się, że osoby oddają do fundacji psa? Zdarza się, ale to są bardzo rzadkie przypadki. Chyba na 18 lat to chyba były jeden czy dwa przypadki, że osoba w zasadzie zaraz po przekazaniu oddała psa z powrotem do fundacji, bo gdzieś tam nie do końca ta praca spełniała jej oczekiwania, więc to się zdarza, natomiast to nie jest jakieś bardzo częste.
Czy zaskoczyło Cię coś na szkoleniu specjalistycznym? Czy ono bardzo różniło się od tradycyjnego szkolenia?
Tak, no bo tam jest, wiesz, tam jest wszystko inne, tam zupełnie innych rzeczy się uczy, więc jak teraz o tym myślę, to dla mnie to już jest takie, z kolejnym psem to jest dla mnie już takie bardzo wszystko logiczne i takie wszystko jasne i ja już tak mam w głowie gdzieś tam, co ten pies będzie robił, co on ma robić i jak to ma robić. Natomiast jak szkoliłam pierwszego psa, to bardzo dużo rzeczy było dla mnie takich zaskakujących. W ogóle dla mnie pierwszym takim zaskoczeniem, to jeszcze zanim rozpoczęłam szkolenie takie praktyczne psa, to dla mnie pierwszym takim zaskoczeniem było, ile ten pies potrafi i ile tego psa w ogóle można nauczyć i że ten pies jest w stanie rozróżniać tyle elementów przestrzeni i tyle rzeczy gdzieś sam wywnioskować, sam analizować i podejmować jakieś różne decyzje. Więc to było dla mnie takim dużym zaskoczeniem. Kolejnym takim zaskoczeniem, już jak szkoliłam psa, no to był ten etap, kiedy jako osoba szkoląca zamykam oczy, czyli zakładam opaskę. To zazwyczaj jest około 6 miesiąca szkolenia specjalistycznego. No i ten pierwszy trening ze zasłoniętymi oczami był dla mnie dużym zaskoczeniem. Nie sądziłam, że tak bardzo będę się bała i że tak bardzo nie będę ufać psu, którego szkoliłam. No i też nie sądziłam, że...
Że tak bardzo trzeba się tego psa słuchać i nie można być mądrzejszym, tylko trzeba mu po prostu zaufać i za nim podążać.
I nawet mimo to, że wcześniej miałam możliwość w trakcie szkolenia chodzenia z psem ze zasłoniętymi oczami, ale jak się ma tego swojego psa, którego się szkoliło, to jakoś mi tak było ciężko zaufać, że ten pies już jest na tym etapie, gdzie ja mogę mu zaufać. Więc to myślę, że to było takie bardzo z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. To chyba są takie główne rzeczy, co mnie tak zaskoczyło. Chociaż myślę sobie, że były treningi czasami takie teoretycznie zwykłe, a praktycznie pies mnie nieraz zaskakiwał tym, jak coś sobie przeanalizował i jak sobie coś wymyślił i jak sobie gdzieś tam znalazł drogę w jakichś tam trudniejszych warunkach. Więc no, psy naprawdę potrafią zaskakiwać, a w tym szkoleniu specjalistycznym to już w ogóle.
Jakie są pierwsze umiejętności z tych specjalistycznych, których taki pies się uczy?
Zaczynamy w ogóle od tego, że przyzwyczajamy psa do noszenia całej tej uprzęży. No bo jak wiemy, ta uprząż nie jest typowa dla psa, no bo są to, można powiedzieć, takie bardziej zabudowane szelki z całą długą rączką, więc to wcale nie jest tak, że pies zakłada i w ogóle nie zwraca na to uwagi, zwłaszcza, że ta rączka często mu gdzieś tam, jak on idzie, to troszeczkę na tym grzbiecie lata z jednej strony na drugą, więc jest taki pierwszy etap, w którym przyzwyczajamy po prostu psa do chodzenia sobie w uprzęży. Na tym etapie jeszcze nie używamy tego ramienia, czyli go nie trzymamy, ono jest po prostu sobie luźno, na psie sobie gdzieś tam wisi. A potem sobie zaczynamy uczyć psa chodzenia do przodu. Bardzo to brzmi tak prosto, natomiast uczymy psa tego, że on na komendę ma nam iść w linii prostej i że on ma prowadzić, czyli że on ma być troszeczkę bardziej z przodu, że my idziemy troszeczkę za nim i że to on wychodzi bardziej na front. A więc to są takie pierwsze kroczki. Kolejne kroczki to jest zaznaczanie schodów, czyli to, że pies przed nimi łapami
na pierwszym schodku się zatrzymuje i czeka na kolejną komendę.
Że nie ma sobie po tych schodach po prostu wbiegać. Tak samo zaznaczamy od razu psu krawężniki czy jakieś nierówności. Tam wszędzie pies się musi zatrzymywać, więc oczywiście to się na początku odbywa na zasadzie komendy głosowej, zatrzymania psa, wydania tam nagrody, pochwały. Tak samo pracujemy z przejściami, czyli też uczymy psa, że on ma się tam zatrzymywać, w którym miejscu dokładnie on ma się zatrzymać, a także tego, że on ma tam stać, niezależnie od tego, czy idą ludzie, czy coś się dzieje, że ma tam stać, dopóki nie usłyszy od nas komendy. Więc to są takie pierwsze elementy. Kolejnymi elementami to jest zaznaczanie drzwi, wskazywanie ławek, to sobie też wszystko budujemy bardzo stopniowo, no bo od zaznaczenia, czyli położenia głowy na ławce, bo w ten sposób psy oznaczają, że znalazły miejsce do siedzenia, czyli to może być ławka, to może być fotel, krzesło, cokolwiek innego, no to od samej, zaczynamy od tego, że w ogóle pies umie nam targetować ławkę, czyli kładzie głowę i czeka na komendę zwalniającą. Tak potem sobie to generalizujemy, że to nie jest tylko ławka, tylko właśnie to może być fotel w jakimś tam gabinecie, że to może być krzesło, że to może być metalowa ławka, czy że to może być siedzenie w komunikacji miejskiej, więc bardzo dużo generalizacji. No a potem uczymy psa, że ma to wskazywać z jakiejś odległości, czyli że ma nas tam zaprowadzić, położyć głowę i czekać. No a potem z tymi wszystkimi elementami robimy to, że pies tego nam szuka. Czyli mówimy mu na przykład ławka i ta ławka nie znajduje się 3 metry od nas i nie jest taka oczywista, tylko pies sobie idzie, patrzy sobie, co jest w terenie, co jest w otoczeniu i do tej pierwszej, najbliższej spotkanej ławki nas doprowadza. To oczywiście powiedziałam na przykładzie ławka, ale tak samo działają schody, tak samo działają drzwi czy przystanki, jak pies nam szuka przystanków. Więc wszystko to trzeba zbudować od takich bardzo, bardzo drobnych kroczków do potem tego, że pies to potrafi znaleźć w otoczeniu i potrafi nas tam zaprowadzić. W międzyczasie
dodajemy naukę skręcania, czyli tego, że pies umie nam znaleźć najbliższą drogą w prawo lub w lewo. Jak już to mamy, to budujemy kolejny element, czyli pies zaczyna nam szukać elementów też po wskazanych stronach, czyli na przykład drzwi po prawej stronie.
Czyli uczymy go tego, że drzwi mogą być po prawej i po lewej, ale jak padła komenda znajdź mi drzwi po prawej stronie, to nas interesują tylko drzwi po prawej stronie. Więc tam jest dużo takich technicznych, bym powiedziała, rzeczy. No i jak już te techniczne rzeczy wszystkie ogarniemy, pies umie je znaleźć, umie je rozróżnić, no to uczymy też w międzyczasie oczywiście dużo takiej analizy i myślenia, czyli na przykład tego, że jak jest gdzieś ciasno, to się tam na siłę nie pchamy, albo jak jest jakaś wystająca gałąź, to trzeba się tam zatrzymać i pokazać, że coś się dzieje w otoczeniu. Więc dużo jest też takich treningów, gdzie po prostu się chodzi i szuka takich życiowych sytuacji, czyli na zasadzie kierowca zastawił cały chodnik autem i teraz pies musi pomyśleć, co on ma zrobić, żeby tego człowieka dalej bezpiecznie poprowadzić. Więc potem właśnie przechodzimy trochę bardziej takie treningi już, gdzie pies musi analizować otoczenie, musi wykorzystać te wszystkie komendy i umiejętności, które zna i połączyć to w całość. No i jak już to mamy, to wtedy zaczynamy sobie etap, w którym uczymy psa poruszania się z osobą, która ma zasłonięte oczy. I to jest bardzo ważny moment w szkoleniu, bo wbrew pozorom i wbrew tego, że trenerzy bardzo się starają, to bardzo dużo pomagamy psu ciałem i jest to bardzo nieświadome. I jak się okazuje, że jak my zamykamy oczy i nagle nie widzimy w przestrzeni, gdzie co jest, to może być tak, że nagle pies nie zatrzymuje się przed przejściami, bo wcześniej dostawał od nas tak dużą pomoc naszym ciałem, że on bez tej naszej pomocy nie jest w stanie jakby zrozumieć tego, że on ma się tam zatrzymywać. Więc też jest kilka miesięcy takich, żeby dopracować te rzeczy, zobaczyć, co nie działa, gdy zamykamy oczy. No i też przyzwyczaić psa, bo dla psa to też jest bardzo duża różnica. A jak człowiek traci swoją pewność siebie, po pierwsze bardzo często zwalnia krok, więc też pies musi nauczyć tego, że on ma też zwolnić swoje tempo. A po drugie nie dostaje od człowieka żadnej pomocy, żadnego feedbacku.
Czy strona, w którą pies zmierza, jest dobra? no bo człowiek nie widzi, więc tutaj bardzo dużo pomocy psu zabieramy i tak wyglądają właśnie ostatnie 3 miesiące szkolenia, że już chodzimy głównie z zasłoniętymi oczami.
I przyzwyczajamy psa do tego, że chodzi z osobą, która nie widzi. Więc tak mogłabym w sumie to szkolenie specjalistyczne, że tak powiem, opisać.
To w jaki sposób uczy się omijania przeszkód za pasem? Bo to, że pies ma ominąć przeszkody, to jest w miarę jasne, ale jak mu wytłumaczyć, że powinien ominąć ją w taki sposób, żeby zmieściła się jeszcze osoba, którą prowadzi?
Ogólnie uczymy psa, że jeżeli mamy przeszkodę, ponieważ większość psów chodzi po lewej stronie człowieka, to zazwyczaj uczymy psa tego, żeby tą przeszkodę omijał ze swojej lewej strony, czyli jak jesteśmy na tym pierwszym etapie omijania przeszkód, no to my pomagamy temu psu i pokazujemy mu, ej, idź tą stroną, żebyś ty minął przeszkodę z lewej. Tam jest oczywiście w pewnym momencie nagródka, pochwała i raczej preferujemy to, żeby pies mijał ze swojej lewej strony. Natomiast schody pojawiają się wtedy, kiedy właśnie przeszkoda jest nie do ominięcia z lewej strony, bo na przykład jest na chodniku z prawej strony i nie ma szans, żeby pies ją ominął z innej strony. Albo na przykład uczymy też psy tego, że z prawej mógłby minąć tą przeszkodę z lewej, ale tam z prawej coś jeszcze wystaje i się okazuje, że jest zbyt wąsko na przykład i za chwilę jest krawężnik i ulica. Więc uczymy najpierw psa tego, że pierwotnie ma omijać oczywiście z lewej strony te przeszkody, natomiast jeżeli się okazuje, że tam nie da się ominąć, no to pokazujemy psu, że musi się odsunąć od tej przeszkody. My go troszeczkę, tak można powiedzieć, nawet fizycznie troszkę go przepychamy, żeby on miał tą większą ilość miejsca między sobą a tą przeszkodą. A potem bardzo często jest tak, że jak pies nam zaczyna to mijać zbyt blisko, to my troszeczkę udajemy, że się w to uderzamy. To może brzmieć troszeczkę śmiesznie, natomiast tak to robimy, że przykładowo jest jakiś słup z mojej prawej strony i jeżeli ja o niego zahaczę, to uderzam mocniej w niego ręką i pokazuję psu, że ała, uważaj, daję mu jakieś tam różne komendy, które mam wprowadzone na takie rzeczy i go odsuwam, czyli ja troszkę na niego nachodzę, odsuwam go do prawej strony i potem się cofam, powtarzam to jeszcze raz. Jak pies mi ładnie omija dużym łukiem, to
w tym łuku daję mu nagrodę i w ten sposób uczę go, że on ma trochę bardziej uważać i trochę więcej miejsca zostawić.
Wbrew pozorom psy się tego uczą bardzo szybko. Mają bardzo dużą świadomość tego, że jest człowiek obok i że rzeczy trzeba gdzieś tam mijać z większej odległości. Więc wbrew pozorom nie jest to aż tak bardzo skomplikowane, jakby mogło się wydawać.
I analogicznie, jeśli miejsce jest za wąskie?
Tak, dokładnie tak. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli miejsce jest za wąskie, to pokazujemy psu z dwóch stron, że tam jest wąsko, albo że jest zaraz krawężnik, dajemy komendę. No u nas to zazwyczaj była właśnie komenda uważaj, która mówiła psu, że ma na coś zwrócić uwagę. Więc analogicznie dokładnie w ten sam sposób. I tak naprawdę robimy ze wszystkimi trudnymi miejscami, dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby chodzić z psem w różne miejsca, i pokazywać psu przeróżne rzeczy, z którymi kiedyś się tam może spotkać. No i bardzo ważne jest to, że my to powtarzamy tak naprawdę tysiące razy, bo to nie jest tak, że to się psu pokaże raz czy dwa, tylko to trzeba przerobić tysiące razy zwrócić na coś uwagę, tysiące razy pokazać. No i na początku właśnie jest tak, że to my pokazujemy psu, którą drogę, które rozwiązanie ma wybrać. Jak sobie to powtarzamy, to pies za odpowiednie rozwiązanie dostaje nagrodę, a jeżeli wybierze, że tak powiem, złą drogę, no to pokazujemy mu, co tam jest nie tak, a cofamy się i próbujemy sobie to powtórzyć jeszcze raz, tak żeby wybrał tą odpowiednią drogę, którą my mu wcześniej pokazywaliśmy.
Czy są jakieś elementy, które sprawiły szczególne trudności Twoim poszczególnym psom?
Wiesz co, tak. U Bajki w ogóle nie było problemów, bo tak, każdy pies jest inny, tak? Więc zazwyczaj jest tak, że nie ma jakiegoś konkretnego elementu, który jest trudny dla wszystkich psów, no ale każdy element może być trudny dla jakiegoś psa, bo wiadomo, że jeden pies woli robić to, albo w czymś czuje się lepiej, a w czymś gorzej. Więc z Bajką było bardzo dobrze pod względem takim techniki, że Bajka była perfekcyjna pod kątem oznaczania miejsc, właśnie brania zapasu. Była bardzo, bardzo dokładna, można wręcz powiedzieć, że ona do centymetra wiedziała, gdzie ma się zatrzymać, jak ma co oznaczyć, więc to u niej szło super. Natomiast ona miała
trudności już większe z takim rozpraszaniem i z koncentracją, kiedy działo się coś więcej w środowisku.
Oczywiście nie było takie rozpraszanie, że ona nie wykonywała tych ćwiczeń, czy nie wykonywała jakichś tam zadań, tylko na przykład więcej potrzebowała czasu, żeby coś znaleźć, miała mniejszą taką, bym powiedziała, mniej analizowała rzeczy i na przykład czasami w trudnych sytuacjach ciężej było znaleźć jej nietypowe rozwiązanie. I na przykład mogę tutaj podać taką historię, jak u nas w mieście zmienili przystanki i nagle z takich przystanków, z tych wiatr przystankowych, które były oklejone billboardami, zrobili szklane, przezroczyste przystanki i Bajka kompletnie nie potrafiła poradzić sobie z szybą. Czyli jak ja jej prosiłam, żeby znalazła mi przystanek i zazwyczaj jak znajduje przystanek, to oczekujemy, że wejdzie nam do tej wiaty, położy nam głowę na ławce i w ten sposób nam oznacza, że znalazł przystanek. To Bajka, będąc z drugiej strony tej szyby, kompletnie nie mogła sobie z tym poradzić i oznaczała mi notorycznie szybę, bo nie mogła sobie znaleźć, jakby zanalizować tego, że my musimy ten przystanek obejść z drugiej strony, dopiero ona do tej ławki dojdzie. Więc to było też, no to było zawsze trochę takie śmieszne, bo potem oczywiście to wypracowałyśmy. Natomiast to właśnie pokazuje, jak to są różne. Natomiast Melissa była totalnie niedokładna. I o ile ta właśnie perfekcja Bajki, to u Melisy w ogóle było tak to trochę roztrzepane. Tak Melisa na przykład super sobie radziła właśnie w rozproszeniu. I od samego początku świetnie analizowała trudne sytuacje. I nie było tak naprawdę sytuacji, w których ona by sobie sama nie znalazła bez mojej pomocy drogi. I nie było z nią właśnie takich historii, żeby ona nie mogła sobie czegoś tam znaleźć. Natomiast była totalnie niedokładna. Przejścia zaznaczała za każdym razem w innym miejscu. Nie mogła w ogóle zrozumieć, że ona ma stawać w tym konkretnym zawsze miejscu. A więc była zupełnie, zupełnie mniej dokładna. Więc to pokazuje, jak psy, dwa psy tej samej rasy mogą się totalnie różnić od siebie.
W jaki sposób podchodzisz do treningu nic nie robienia, bo to chyba też dosyć ważna umiejętność u psów przewodników?
Tak, to jest bardzo ważna umiejętność.
I my w fundacji zawsze się śmiejemy, że życie psa przewodnika to 30% roboty i 70% nic nie robienia.
Bo bardzo często jest tak, że ten pies doprowadzi na przykład osobę do przystanku i na przykład 30 minut jedzie autobusem i nikt przez 30 minut od niego nic nie chce. I oczekujemy, że on przez 30 minut to będzie leżał gdzieś tam pod nogami, po prostu sobie odpoczywał albo przynajmniej nic nie robił. Tak samo jak jeżeli te psy jeżdżą, a bardzo często jeżdżą do miejsc pracy, no to te 6-8 godzin one mają po prostu leżeć i nic nie robić, tak? I sobie odpoczywać. Więc tak, oczywiście treningu nic nie robienia robimy sporo, uczymy psy tego od początku. Ja nawet z Astrem 4-miesięcznym już mamy treningi nic nie robienia w trakcie spaceru i pokazuję psu to, że może być tak, że ja nic od niego nie chcę, a on ma po prostu sobie leżeć, chillować i nic się nie dzieje, więc jest tego sporo. Natomiast to taka ciekawostka, że psy w pewnym momencie szkolenia też troszeczkę same się tego uczą, można powiedzieć. A na pewno może nie tyle same się uczą, ale bardzo wzmacniają się w tym treningu nic nie robienia, bo dociera w pewnym momencie do nich to, że one skończyły zadanie, nie oznacza, że ilość zadań skończyła się na dany dzień. Czyli że może być tak, że nie wiem, 40 minut trenowaliśmy, poszliśmy sobie na przerwę do kawiarni, w kawiarni sobie siedzieliśmy godzinę, ale to nie oznacza, że po kawiarni i po tym czasie godzinnego siedzenia tam dzień zadań się skończył, bo może być tak, że my teraz jeszcze wracamy te 40 minut albo godzinę do miejsca, z którego przyszliśmy. I tak też wygląda potem sporo treningów właśnie z psami, że trochę się trenuje, trochę się odpoczywa, więc gdzieś tam się chwilę siada, żeby też psy odpoczęły, ale żebyśmy też my odpoczęli, a potem trenuje się dalej. I w pewnym momencie jest tak, że widać, jak szybko te psy rozumieją, że czas, w którym on leży, to nie jest czas na to, że on ma proponować różne zachowania, albo się kręcić, albo coś robić, tylko to jest czas na jego odpoczynek i regenerację. I w pewnym momencie to po prostu widać, jak to klika im gdzieś w głowie, I one się przestawiają na to, że wchodzą do kawiarni i za 2 minuty one już śpią, bo wiedzą, że to jest ich czas też na regenerację.
To od czego zwykle zaczynasz takie treningi ze szczeniakiem takim szczególnie ruchliwym, który za bardzo nie chce odpoczywać?
Zazwyczaj robię tak, że jeżeli mam szczeniaczka i mam go od samego początku i wiem, że to ja odpowiadam od razu za to, jak ten pies będzie funkcjonował, to od razu wplatam mu minimalne treningi, nic nie robienia i zaczynam sobie często od tego, że ja po prostu w trakcie spaceru robię sobie przerwę i na przykład minutę, czasami dwie, a czasami 30 sekund, w zależności od szczeniaka i od otoczenia. Po prostu się zatrzymuję, skracam psu smyr, żeby nie zajmował się w tym momencie za bardzo eksploracją i po prostu się zatrzymuję, czekam aż chwilę pies sobie złapie taki spokojniejszy ton, na przykład usiądzie czy tam się położy, wtedy zazwyczaj daję jakąś nagrodę, pochwałę i idziemy sobie dalej i tak sobie ze szczeniaczkiem to buduję, że sobie to potem wydłużam w czasie i od tej jednej minutki idę sobie do 10 minut, a potem sobie dążę do tego, że pies jest godzinę czy dwie, czy gdzieś tam jeszcze dłużej, w takim trybie, że po prostu siedzimy i nic nie robimy. Jeżeli pies ma bardzo duży problem, to wprowadzam mu do tego kocyk, czyli na początku uczę go w domu tego, że na kocyku ma leżeć i potem sobie ten kocyk wynoszę w trudniejsze warunki i to też sobie buduję bardzo, bardzo stopniowo. Ale ja też dużo robię takiego, można powiedzieć, treningu życiowego, bo ja te psy, które szkolę, bardzo dużo zabieram ze sobą w różne miejsca, więc jak jeżdżę do biura, to bardzo często te małe szczeniaki już jeżdżą ze mną do biura, tam mają swoje posłania i uczą się od razu tego, że są takie momenty, że ja się nie będę nimi zajmowała, tam często im gdzieś tam ewentualnie do jakiegoś gryzaka czy konga, jeżeli są to jeszcze młode psy i nie do końca mają jeszcze taki pomysł, żeby nic nie robić, ale też ja bardzo młode psy właśnie na przykład zabieram od razu do jakiejś kawiarni czy takich miejsc, w których one mają posiedzieć i nic nie robić. Nawet Aster właśnie tydzień temu zaliczył już ze mną pierwszą kawiarnię,
w której dostał oczywiście gryzaka, żeby ułatwić mu to leżenie.
Ale mu zakorzeniam to w głowie, że są takie miejsca, w których on będzie musiał poleżeć, będzie musiał nic nie robić. I w ten sposób co gdzieś tam to buduje. Oczywiście to jest wszystko bardzo, bardzo stopniowe i bardzo zależne od psa. No ja też wprowadzam kennel od początku i kennel też widzę, że bardzo psom pomaga uczyć się w ogóle odpoczynku, bo bardzo często jest tak, że te małe szczeniaki nieodcięte od bodźców, puszczone po mieszkaniu z możliwością właśnie ciągłego szukania czegoś, ciągłego robienia czegoś. Bardzo trudno jest im się odciąć i iść po prostu odpocząć, więc widzę, że kennel im też po prostu buduje taki nawyk, że one odpoczywają, albo że są takie momenty, że on nie do końca chce spać, ale idzie sobie do kennela trochę tam posiedzieć i to też moim zdaniem bardzo się potem przekłada na taki trening ogólnie nic nie robienia.
Czy ludzie często przeszkadzają Ci w treningach?
Niestety tak. I mówię niestety, bo ja jako trener sobie z tym poradzę, natomiast potem bardzo dużą cenę płacą za to osoby korzystające z tych psów, a też trzeba mieć świadomość, że rozproszenie psa, który jest w pracy i prowadzi osobę niewidomą czy słabowidzącą, no może kosztować wiele. Oczywiście my psy też w pewnym stopniu tego uczymy, natomiast to są tylko psy, to nie są maszyny, mogą mieć gorszy dzień, ktoś może je bardziej rozproszyć, sytuacja może być zbyt trudna. No i mogą być sytuacje, że na przykład, nie wiem, pies bardzo rozproszony, on na przykład, nie wiem, nie zatrzyma się przed schodami albo nie zaznaczy tego, że jest jakaś nierówność w chodniku i ta osoba się może potknąć czy przewrócić, albo totalnie straci głowę, gdzie on w zasadzie miał iść i czego miał szukać, więc to się zdarza. Co ciekawe, jako trener widzę, że to się zdarza zdecydowanie, oczywiście no, ze szczeniaczkami to jest oczywiście standardowo, że jak siedzi ze szczeniakiem, to się go bardzo ludzie rozpraszają i bardzo zaczepiają.
Natomiast bardziej zaczepiają psy biszkoptowe niż czarne, bo czarne jednak w naszej kulturze wydaje mi się, że trochę bardziej kojarzą się z psami groźnymi, agresywnymi.
To poza okresem szczeniaczkowym prawie nikt ich nie zaczepia. Natomiast jak szkole psy, które są biszkoptowe, to po prostu jest 1000 razy więcej zaczepiania, nawet już gdy są dorosłe. Więc jest taka ciekawostka, że biszkoptowe psy mają dużo trudniej.
Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.